Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do rachunku sumienia z kończącego się roku wezwał papież na nieszporach w Bazylice Watykańskiej. Asia Bibi napisała list do Franciszka: żyje jedynie dzięki sile waszej modlitwy, zapewnia skazana na śmierć katoliczka. 31 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Ostatnie godziny roku przypominają nam, że my już na co dzień żyjemy w czasach ostatecznych. Wraz z przyjściem Chrystusa na świat czas się wypełnił, nie będzie już żadnego nowego objawienia. Mówił o tym papież Franciszek na nieszporach uroczystości świętej Bożej Rodzicielki Maryi z adoracją eucharystyczną i dziękczynnym Tedeum za miniony rok. Przy tej okazji Ojciec Święty zachęcił zgromadzonych do rocznego rachunku sumienia.
Kiedy dobiega końca rok 2013, zbieramy w jedno przeżyte dni, tygodnie, miesiące, aby wszystko oddać Panu. I zapytajmy się, jak przeżyliśmy czas, jaki On nam dał? Czy użyliśmy go przede wszystkim dla siebie, dla własnej korzyści? Czy też umieliśmy go poświęcić także dla innych? A Bóg? Ile czasu zarezerwowaliśmy, aby przebywać z Nim w modlitwie, w milczeniu? Dziś wieczorem kończymy rok Pański 2013, dziękując i prosząc o przebaczenie. Dziękujemy za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzył nas Bóg, a zwłaszcza za Jego cierpliwość i wierność, które ukazują się w kolejnych okresach, ale w sposób szczególny w pełni czasów, kiedy zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Niech Matka Boża, w której imię zaczniemy jutro nowy etap naszej ziemskiej pielgrzymki, nauczy nas przyjmować Boga, który stał się człowiekiem, aby każdy rok, każdy miesiąc, każdy dzień był wypełniony Jego odwieczną miłością.
Szczególne słowa papież skierował do mieszkańców swej diecezji. Zachęcił ich do osobistej odpowiedzialności za wieczne miasto.
Rzym jest miastem szczególnie pięknym. Ma niezwykłe dziedzictwo duchowe i kulturowe. A jednak nawet w Rzymie jest tak wiele osób naznaczonych ubóstwem materialnym i nędzą moralną. Osób biednych i nieszczęśliwych, cierpiących, którzy stanowią wyzwanie nie tylko dla sumienia osób odpowiedzialnych za życie publiczne, ale także dla sumienia każdego obywatela. Być może w Rzymie silniej odczuwamy ten silny kontrast między środowiskiem majestatycznym i pełnym artystycznego piękna, a niedostatkiem społecznym tych, którym jest trudniej. Rzym jest miastem pełnym turystów, ale także pełnym uchodźców. Rzym jest pełen ludzi pracujących, ale także ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy lub nie są należycie wynagradzani, albo wykonują prace niegodne. Wszyscy jednak mają prawo być traktowani z równą gościnnością i sprawiedliwością, ponieważ każdy ma ludzką godność.
Po liturgii Franciszek wzorem swych poprzedników udał się samochodem na plac świętego Piotra i modlił się przed betlejemską stajenką. Nie wiem, jak długo to wytrzymam, żyję jedynie dzięki mocy waszych modlitw, pisze w bożonarodzeniowym liście do papieża Asia Bibi, pakistańska katoliczka skazana na śmierć za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Wyznaje, że i ona mogła w tym roku świętować Boże Narodzenie w swoim więzieniu w obecności męża i dzieci, którzy mogli ją odwiedzić. Jej wielkim pragnieniem było móc uczestniczyć w pasterce w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Mam jednak zaufanie do planów Boga względem niej i być może w przyszłym roku zechcę spełnić me pragnienie. W tym momencie chcę się zawierzyć miłosierdziu Boga, który może wszystko, tylko On może mnie uwolnić, pisze pakistańska katoliczka. Zapewnia ona również o swojej modlitwie za wszystkich, którzy się za nią modlą, zabiegają o jej uwolnienie oraz wspierają ją materialnie. Przyznaje, że brakuje jej środków na codzienne potrzeby. Jej cela jest zimna, a drzwi nieszczelne. Wiem, że Ojciec Święty modli się za mnie z całego serca i to daje mi ufność, że pewnego dnia moje uwolnienie będzie możliwe. Czytamy w liście Asii Bibi do papieża Franciszka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ostatnie dni Starego Roku to tradycyjnie okazja do podsumowań. Niełatwo z licznych wydarzeń w Kościele w Polsce z ostatnich 12 miesięcy wybrać te najważniejsze. Próbę ich zebrania i przypomnienia podjął Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zapraszam do wysłuchania audycji na temat najważniejszych wydarzeń w roku 2013.
Trzeba przyznać, że rok 2013 w Kościele w Polsce obfitował w wiele wydarzeń o charakterze ekumenicznym. 16 stycznia w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski podpisano ekumeniczny apel kościołów w Polsce o ochronę stworzenia. Dokument, którego sygnatariuszami są kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Katolicki w Polsce, podkreśla, że ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem. Mówi biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
Otrzymaliśmy od Boga wielką godność i wielką odpowiedzialność. I musimy być świadomi tej odpowiedzialności i według niej realizować nasze zadania, także wobec świata. Człowiek często nie zdaje sobie sprawy ani właśnie z tej godności, ani z tej odpowiedzialności, z zadań, z wielkości zadań, jakie Bóg przed nami postawił. Myślę, że ten dokument o tym przypomina. My żyjemy w świecie, wydaje mi się, że ten świat możemy używać, wykorzystywać na wszelkie możliwe sposoby. Tymczasem to nie jest tylko wykorzystywanie, czerpanie korzyści, to jest również odpowiedzialność.
Szerokim echem odbiła się również podpisana 28 czerwca wspólna deklaracja kościołów rzymsko- i grecko-katolickiego w Polsce i na Ukrainie. Dokument wzywający do przebaczenia i pojednania związany jest z przypadającą w 2013 roku 70. rocznicą zbrodni wołyńskiej. W deklaracji podkreślono, że chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią. Arcybiskup Światosław Szewczuk, który podpisał deklarację w imieniu ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, mówił, że jest to moment historyczny, krok milowy na drodze pojednania polsko-ukraińskiego.
Z boku ukraińskiego chciałbym wyrazić szacunek do pamięci i też bólu Polaków i powtórzyć te słowa, które przemówił mój poprzednik, wielcy błogosławiony Lubomir Huzar, w obliczu Ojca Świętego. Słowa wybaczenia za te wszystkie krzywdy, które synowi i córki naszego Kościoła uczynili według naszych rodaków, a też Polaków i ludzi innych narodowości.
Chcemy przyłożyć Ewangelię do bolesnych ran dotyczących historii relacji naszych narodów, powiedział z kolei arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Wielka przestroga Wołynia, niech dotrze do nas wszystkich, że nawet do szlachetnych celów trzeba zmierzać nie na skróty, nie wszelkimi sposobami, ale słuchając sumienia uformowanego Ewangelią, posługując się godnymi środkami. Tożsamość narodu i Kościoła buduje się kulturą współżycia, tolerancją, wspaniałomyślnością, gotowością do przebaczenia, wzajemną miłością i wiarą w dobro drzemiące w sercu drugiego człowieka, a nie sprytem, chytrością, przebiegłością bez zasad czy przemocą.
W tym kontekście warto przypomnieć jeszcze jedno wydarzenie, jakim była trzydniowa, trwająca od 28 do 30 listopada, Międzynarodowa Polsko-Rosyjska Konferencja o roli kościołów z Polski i Rosji w budowaniu przyszłości chrześcijaństwa w Europie. W wydarzeniu, które było pokłosiem ubiegłorocznego wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji, podpisanego przez arcybiskupa Józefa Michalika oraz patriarchę Moskwy i całej Rusi Cyryla, wzięła również udział delegacja Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą Hilarionem na czele. Prawosławny hierarcha wyraził przekonanie, że trzeba kontynuować rozwijanie tradycyjnych dziedzin współpracy, jak dobroczynność, pośrednictwo w zakresie pokojowego uregulowania konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych oraz brać udział w dialogu międzynarodowym. Metropolita Hilarion zastanawiał się, jak nasze kościoły odpowiedzą na te wyzwania. Będzie to zależało od skonsolidowanych wysiłków, które podejmiemy na rzecz chronienia prawa chrześcijan, by żyli zgodnie ze swoją wiarą i mogli wychowywać swoje dzieci w tradycji chrześcijańskiej. W tym wspólnym oporze wobec destrukcyjnych tendencji współczesności tkwi potężny potencjał dla współpracy rosyjskiego Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego w Polsce.
Для сотрудничества Русской православной и Римско-католической церквей.
Od kwietnia 2012 roku toczyły się rozmowy rządu, Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i wspólnot wyznaniowych w sprawie zastąpienia funduszu kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym. Wreszcie 21 lutego bieżącego roku udało się osiągnąć porozumienie. Fundusz kościelny ma zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem od podatku w wysokości 0,5%. Nie oznaczało to jednak końca rozmów. Świadomy był tego kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Szczegóły ustalano na kolejnych spotkaniach. W lipcu, gdy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt odpowiedniej ustawy, oraz w październiku, gdy próbowano wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. Być może odpowiednią ustawę uda się przyjąć w pierwszej połowie przyszłego roku.
Zaczęliśmy pracę nad umową, która jest nie tylko integralną częścią tego rozwiązania odpisu podatkowego, mianowicie między stroną kościelną, episkopatem umocowanym przez Stolicę Apostolską, a rządem Rzeczypospolitej. Ta ustawa, o której przed chwilą mówiłem, jest integralną częścią, załącznikiem ważnym do tej umowy.
Podsumowując wydarzenia w Kościele w Polsce w mijającym roku, nie sposób nie wspomnieć o mającej miejsce 9 czerwca w Krakowie beatyfikacji Zofii Czeskiej, założycielki Prezentek, i Małgorzaty Szewczyk, założycielki Serafitek. Zgromadzenia te poświęcają się edukacji i wychowaniu młodzieży, zwłaszcza z ubogich rodzin. Liturgii w łagiewnickim sanktuarium przewodniczył kardynał Angelo Amato. Czynić dobro i czynić je dobrze, oto dziedzictwo, które zostawiają nam obie błogosławione, mówił w homilii prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych.
E alle loro figlie spirituali, madre Sofia e madre Margherita Lucia, lasciano...
Matka Zofia i matka Małgorzata Łucja przekazują swoim duchowym córkom nie tylko ewangeliczne błogosławieństwo w cennej posłudze osobom potrzebującym, ale przede wszystkim zapewnienie, że charyzmat ich wspólnot prowadzi do świętości. Dlatego też dzisiejsza uroczystość to radość z dwóch nowych błogosławionych, a zarazem proroctwo o uświęceniu się ich duchowych córek i każdego z nas.
28 lipca na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii papież Franciszek ogłosił, że kolejnym miejscem, w którym odbędzie się to spotkanie, będzie w 2016 roku Kraków. Nie ulega wątpliwości, że szczególnie archidiecezję krakowską czeka sporo pracy, ale to również ogromne wyzwanie dla całego Kościoła w Polsce. Od pierwszej niedzieli Adwentu realizowany jest program duchowych przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży. Powstał on w Krajowym Duszpasterstwie Młodzieży. Koordynacją duchowych przygotowań kieruje ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Jako pierwszy rok przygotowań duchowych proponujemy czat ze Słowem, a więc szczególną interakcję młodego człowieka ze Słowem Jezusa. Dlatego na 12 miesięcy zostały przygotowane materiały formacyjne, w których istotą jest sięgnięcie do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, zarówno w pracy indywidualnej poprzez osobiste medytacje, jak i w pracy w grupach na comiesięcznych spotkaniach poprzez ewangeliczne rewizje życia metodą widzieć, ocenić, działać.
Z kronikarskiego obowiązku wspomnieć trzeba także o innym wyzwaniu, które w 2013 roku stało się dla Kościoła w Polsce szczególnie aktualne. Po prasowych publikacjach w mediach zaczęto szeroko mówić o zjawisku pedofilii wśród duchownych. Choć są to przypadki jednostkowe, to jednak Konferencja Episkopatu Polski od dłuższego czasu pracowała nad odpowiednimi przepisami regulującymi postępowanie w przypadku podejrzenia duchownego o pedofilię. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Polak, podczas konferencji prasowej 27 września zapewniał, że Kościół w Polsce sprawę wykroczeń duchownych w sferze pedofilii traktuje w sposób poważny, choć może niekiedy mało komunikatywny.
Jesteśmy zainteresowani jako Kościół przede wszystkim o to, by z jednej strony napiętnować, ukarać i przeżyć to, co w języku kościelnym nazywamy nawróceniem, nawróceniem koniecznym, a także troski wobec ofiar, a z drugiej strony, żeby dokonać też tego, co jest, jakby można powiedzieć, pozytywnym wychowaniem, uświadomieniem, jeszcze bardziej uwrażliwieniem przede wszystkim na tych, którzy pracują w środowiskach dzieci i młodzieży z tego typu problemem. I to jest także nasza nadzieja.
9 października polscy biskupi przyjęli aneks do wytycznych w sprawie pedofilii wśród duchownych oraz stanowisko w sprawie ochrony dzieci i młodzieży.
Istotą naszego działania jest ta świadomość zero tolerancji dla pedofilii w Kościele i pomoc także dla, czy w całej rzeczywistości społeczeństwa, byśmy nie tylko ten problem dostrzegli, ale tak jak mówimy, przecież w Polsce średnio zapadają 2 prawomocne wyroki dziennie z tytułu pedofilii, więc to jest sytuacja, która domaga się także współdziałania całego społeczeństwa.
11 i 12 października w Warszawie odbywał się natomiast dziedziniec dialogu. Wydarzenie zorganizowała Archidiecezja Warszawska i Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Papieską Radą do Spraw Kultury. Osią dziedzińca dialogu były 3 debaty poświęcone roli wiary w nauce, kulturze czy społeczeństwie. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z intencją metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, wydarzenie to ma być początkiem stałego dialogu Kościoła z reprezentującymi różne światopoglądy ludźmi nauki, kultury i życia społecznego.
Ten stały dialog z ludźmi, z którymi żyjemy na co dzień, spotykamy się, jest potrzebny. Trzeba skończyć z myśleniem, że 97% ludzi to są ludzie wierzący, bo co innego pokazują nawet badania socjologiczne w ostatnich latach. Ludzie po prostu dzisiaj odważni potrafią artykułować swoje sprawy światopoglądowe i myślę, że jest z kim rozmawiać.
Rok 2013 w Kościele w Polsce obfitował w papieskie nominacje. Biskupem pomocniczym w Siedlcach został ksiądz Piotr Sawczuk, w Przemyślu ksiądz Stanisław Jamrozek, w Poznaniu ksiądz Damian Bryl, w Warszawie ksiądz Rafał Markowski i Józef Górzyński, w Opolu ksiądz Rudolf Pierskała, w Tarnowie ksiądz Jan Piotrowski i ksiądz Stanisław Salaterski, natomiast w Gdańsku ksiądz Wiesław Szlachetka. Ordynariuszem rzeszowskim został biskup Jan Wątroba. Księdza Romana Pindla mianowano biskupem bielsko-żywieckim, natomiast metropolitą wrocławskim został biskup Józef Kupny. Na zakończenie z szacunkiem trzeba wspomnieć o wybitnych osobistościach Kościoła w Polsce, które w ostatnim roku odeszły do wieczności. W ostatnich dniach roku 2012 zmarł arcybiskup Ignacy Tokarczuk, emerytowany metropolita przemyski. 23 stycznia odszedł kardynał Józef Glemp, prymas Polski senior. 5 czerwca zmarł kardynał Stanisław Nagi. 6 maja odeszła Maria Okońska, założycielka Instytutu Prymasowskiego. 28 października Tadeusz Mazowiecki, znany działacz katolicki, pierwszy niekomunistyczny premier powojennej Polski. Natomiast 19 listopada zmarła Marianna Popiełuszko, matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Audycję przygotował Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.